Nie tak dawno dwie opolskie artystki zbudowały taki ciemny tunel, który był umeblowany tak jak mieszkanie. Mieliśmy doświadczyć tego, czego doświadczają niewidomi. Ja stałam z mikrofonem, sama najpierw przeszłam przez ten tunel, a potem czekałam na ludzi. Było bardzo dużo studentów i wychodzili z taką refleksją, że to my już teraz wiemy i inaczej będziemy podchodzić do osób niewidomych.
Przypomnę taką historyjkę, mianowicie czytałem książkę sensacyjną, no, rozrywkową, odprężającą i tam jakiś agent specjalny amerykański był przygotowany do jakiejś misji specjalnej, wszystko jedno jakiej. Jak on był przygotowywany? Otóż jego razem z innymi tam tymi kursantami instruktor zapraszał do ciemni. Duży pokój, w którym była absolutnia ciemnia, co znaczy, że naprawdę nie było tam ani krzty promienia świetlnego. I oni mieli tam się poruszać najpierw, potem mieli rozpoznawać, co jest dookoła, a wreszcie mieli tam walczyć. Jako agenci specjalni, no, komandosi, to muszą walczyć. I właśnie uczono ich i walki, żeby wygrać z wrogiem podczas wojny czy jakiejś akcji, również po ciemku, bo takie sytuacje oczywiście oni potrafią mieć. No i tam walczyli na różne sposoby, a to judo, a to karate, a to tam, już nie będę liczył dalej, różnych tam noży i tak dalej, uczyli się. I oni się przystosowywali tak samo jak niewidomi muszą się przystosować.
Dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o tym, co się wydarzyło 25 lat temu, czyli utworzenie Fundacji Szansa dla Niewidomych i o tym, co się udało dokonać przez te 25 lat.
Dzisiaj spotykamy się tutaj w Opolu z kilku powodów. To po pierwsze okazja 25-lecia Fundacji Szansa dla Niewidomych w całej Polsce. Po drugie, 60 lat Polskiego Związku Niewidomych tu w Opolu oraz 65 lat Polskiego Związku Niewidomych w całym kraju. A wreszcie bezpośrednim powodem było i jest otwarcie nowego salonu prezentacyjno-szkoleniowego naszej fundacji, która jest na ulicy Katowickiej 39, do którego zapraszamy wszystkich zainteresowanych. I co tam, Adasiu, pokażemy?
To będzie właśnie salon prezentacyjny, gdzie osoba niewidoma, niedowidząca, ale też osoba, która po prostu chce poznać świat dotyku i dźwięku, będzie mogła dowiedzieć się oczywiście wszystkiego na temat dofinansowań, dostępnej pomocy, ale też będzie mogła doświadczyć w praktyce urządzeń, które służą takim osobom, sposobów na radzenie sobie w codzienności. Mówimy tu o powiększalnikach, o mówiących telefonach, o komputerach udźwiękowionych.
To technologia sprzyja niewidomym i słabowidzącym.
Dzisiaj osoba niewidoma może normalnie korzystać na przykład z komputera właśnie, może szukać informacji w internecie, może wypełniać jakieś formularze. Właściwie no wszystko to, co może osoba widząca i to można zobaczyć właśnie w tym salonie prezentacyjnym. Bardzo zapraszamy, jest to naprawdę fascynujące i dla osoby, która nie miała z tym styczności, to jest coś niebywałego, coś, czego się właściwie nigdzie indziej nie zobaczy. Nie ma tego w telewizji, nie ma tego przynajmniej tak w otoczeniu, tego się nie spotyka, a tutaj jest to możliwe. No mnie to fascynuje już od wielu lat i jestem przekonany, że każdy, kto to zobaczy, to będzie po prostu taki zadowolony i pod wrażeniem, bo jest to niesamowite.
No i tak, sprostowanie, że no może niewidomy nie potrafi zrobić wszystkiego, tak? No wszystko to może przesada. Adam mówił o wszystkim w takim kontekście tego niwelowania skutków, że może nie potrafimy wykonać wszystkich czynności, ale potrafimy posłużyć się innymi możliwościami, żeby dojść do tego samego, tak? Realizacji tego samego celu. Z kolei, gdy chodzi o ten salon, to ten salon po prostu prezentuje, tak chyba generalnie można określić, świat dotyku i dźwięku. Jako że niwelowanie skutków inwalidztwa to wszystkim przez dotyk i przez słuch, czyli przez dotykanie i poprzez dźwięk. I teraz tak jak widzące osoby widzą komputer, na komputerze ekran, i tekst i grafikę wyświetloną na ekranie, to niewidomi po prostu mają monitor brajlowski, dotykają tekstu wypukłego albo dotykają wypukłych rycin. Z kolei również mogą słuchać komputer dla niewidomych, komputer mówiący. I tak samo mamy mnóstwo urządzeń mówiących, notatniki. No Adam opowiadał dzisiaj na konferencji już o telewizorze mówiącym, o odtwarzaczach książek też mówiących, o czujnikach światła, o testerach koloru, o ciśnieniomierzach, o wadze łazienkowej, kuchenny, one wszystkie mówią, tak? No, najprostsze urządzenie, którym dysponujemy, to jest taki czujnik poziomu cieczy, czyli jak chcemy sobie nalać wody na herbatę do szklanki, to najpierw nakładamy na jej brzeg czujnik tego poziomu cieczy, Następnie bierzemy czajnik, wlewamy i jak woda dojdzie do poziomu, a tak centymetr od brzegu, od góry, to dojdzie również do takich dwóch metalowych wąsów, które wystają do dołu. Wtedy woda spowoduje przepływ prądu, zetknie to i będziemy słyszeli pisk tego urządzenia. A w przypadku osób głucho niewidomych to urządzenie będzie wibrowało, żeby głucho niewidomy odczuł wibracje tej szklanki. Przestanie wtedy nalewać wodę. No, bardzo proste rozwiązanie, no, ale bardzo, bardzo ważne. Tych prostych i nieprostych urządzeń jest tysiące w tej chwili.
W opolskim ZOO również jest taka terminal. Aktywna ścieżka.
Tam jest terminal informacyjny, który ma wypukłą mapę opolskiego ZOO i bazę informacyjną, która mówi, jak się naciska przyciski, to on mówi o tym domku, że to jest dom z jakiejś tam wsi zbudowany w roku 1000...
To w Bierkowicach, to w skansenie opolskim, tak. Ale również w ZOO jest.
A w ZOO jak jest? Też mówi. Tak. Więc o domkach to mówi w skansenie, faktycznie, a tutaj mówi, a w ZOO to mówi mapa o tym, że to są małpy, że to są co, jakieś ptaszki.
Dzięki temu niewidomi również mogą zwiedzać.
Warte wspomnieć jest to, że, bo to pani powiedziała, że niewidomi mogą, to jest dla wszystkich, to warto o tym pamiętać, bo te rozwiązania są dla, po pierwsze dla niewidomych oczywiście w sposób naturalny, dla niewidzących też, bo to jest kontrastowe, mówi... Kolorowe, i tak dalej, jest kolorowe, ale to jest dla dzieci, bo to jest atrakcyjne, dzieci lubią przyciski, więc wciskają i poznają też dzięki temu ZOO, ale dla każdego, który odwiedza takie ZOO, bo po prostu ma informację, informacja jest dla każdego, a dzięki takim rozwiązaniom, jak właśnie w ZOO polskim, po prostu ta informacja jest dostępna dla osób niewidomych. I to ten uniwersalizm jest bardzo ważny i podstawowy pomysł, czyli dla że to ma być dla niewidomych i dla niewidzących, jest no tak poprowadzony, że on jest dla każdego, czyli nie trzeba zrobić też dwóch, tylko jeden, fajny, atrakcyjny, dla każdego. To wydaje mi się jest ogromną wartością, warto o tym pamiętać i to po prostu promować.
Czyli to jest tak zwane projektowanie uniwersalne, czyli projektowanie tak, żeby otoczenie i wszystko było dla wszystkich. A powiem jeszcze, że no, muzea czy ZOO i tak dalej, dobrze, ale dworce kolejowe, teraz lotnisko Chopina w Warszawie, urzędy dla obywateli, biblioteki i szkoły, uczelnie. Tylko, że oczywiście mały procent, bo to się dopiero zaczęło.
No właśnie, czy prawo nadąża za rozwojem technologii?
Powiedziałbym, że ma aspiracje, żeby nadążać, natomiast chyba niestety nie do końca. Prawo budowlane jest nie najlepiej zrobione, czy jest nieszczegółowe po prostu, co generuje problemy, no bo wyobrażamy sobie, że właśnie ci deweloperzy czy projektanci no, starają się zrobić, no może nie jak najłatwiej, no ale jak najprościej, jak najtaniej. No jeśli nie mają jakiegoś wymogu, no to nie muszą się do niego stosować, co powoduje, że na przykład 1% się stosuje, a reszta niekoniecznie. Są procedowane dyrektywy, które mają pomóc właśnie w takich sprawach, które mają spowodować, że urządzenia czy budynki będą dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych, niedowidzących. Jest europejskie prawo kolejowe, które już coś próbuje regulować. No, mamy pewne aktywności. Jednocześnie procesy są właśnie niestety długie. Problem polega na tym, że no, prawo to też nie wszystko. To znaczy, no, w końcu ten architekt albo ten deweloper, czy prawda, jakiś zarządca, no musi chcieć. Tak? Jeśli on nie będzie chciał, to pytanie, czy prawo pomoże. No, na razie mamy takie, że prawo jest takie troszeczkę niejednoznaczne i można wykorzystywać na swoją korzyść, ale też jeszcze wola jest nie za duża, ale jestem przekonany, że to właśnie wynika z tego, że jeszcze świadomość nie jest największa i jeśli świadomość się zwiększy, to jestem przekonany, że po prostu będzie lepiej.
Ale powiedzmy też, że to niestety ileś tam kosztuje i z tego powodu deweloperzy właśnie unikają tych kosztów, no ale gdyby prawo ich zmusiło do pewnych rozwiązań, no to oczywiście musieliby ulec, tak? Na przykład prawo mówi, że strony internetowe mają być dostosowane do potrzeb odbiorców, wszystkich, żeby niepełnosprawnych nie wykluczać. No i w związku z tym, że nienarzucone są kary za niedostosowanie, no to właściwie wiele procent stron internetowych nadal nie jest dostosowanych, czyli niewidomy, ale nie tylko niewidomy, również osoba autystyczna, upośledzona intelektualnie i tak dalej, też nie mogą skorzystać.
Chciałam się dowiedzieć, jaki charakter ma fundacja? Co ona robi?
Fundacja Szansa dla Niewidomych ma charakter szkoleniowy, doradczy, ekspercki, przy czym ten doradztwo nie jest wyłącznie teoretycznie, ale również prowadzi do praktycznych działań. Czyli do nas przychodzą niewidomi czy niedowidzący albo przedstawiciele władz, żeby zapytać, jak rozwiązać jakiś problem, no jak pomóc, co zrobić, tak?
Natomiast my nie tylko teoretycznie doradzamy, ale wkraczamy już w praktyczne działanie i na przykład no, my się kierujemy do urzędu czy do biblioteki i mówimy, no musi być to dostosowane, żeby niewidomy czytelnik też mógł przyjść i poczytać książki. Więc tutaj ten punkt w Opolu to jest jeden z 16 naszych punktów, bo mamy je we wszystkich miastach wojewódzkich i wszędzie tak działamy, że realizujemy projekty, które są z góry określone i trwają na przykład rok czy dwa, ale również akcje czy inicjatywy takie doraźne, no bo przychodzą do nas ludzie, którzy mówią, ja mam nowe mieszkanie, a nie mogę trafić do sklepu. Ja nie mam jak trafić do sklepu. Więc staramy się go przeszkolić albo zorganizować coś technicznego, no na przykład ścieżka naprowadzająca, czy udźwiękowienie wejścia i kierowanie jakieś, czy nawigacja satelitarna. Fundacja robiła takie kursy z nawigacją satelitarną, niewidomy miał taki przyrząd i z dokładnością do paru metrów mówiło mu, gdzie ma skręcać, gdzie ma iść. No więc tych działań jest mnóstwo dlatego, że niepełnosprawność wzroku jest po prostu rzeczą totalną, tak? Ona dotyczy wszystkich kwestii.
Czy jest taki kraj na świecie, który mógłby być dla nas wzorcem?
Są takie kraje, bo tutaj no nie ma takiego jedynego, który byłby we wszystkim najlepszy. Natomiast na przykład Nowa Zelandia jest świetna, jeśli chodzi o ścieżki naprowadzające i ciągi komunikacyjne, ulice, czyli to, żeby niewidomy mógł przechodzić przez przejścia dla pieszych, przez ulice, przez kładki i tak dalej. To właśnie Nowa Zelandia. No i Australia, tam mają taki standard, który jest, no, mógłby być wzorem. Japonia jest bardzo rozwinięta, ma bardzo dużo ścieżek naprowadzających, ma plany tyflograficzne, także osoba niewidoma, ale też i widząca może docierać z punktu A do punktu B bez...
Tyflograficzne, to znaczy mapy wypukłe, czy plany wypukłe, dotykowe, tak? Tyflo to niewidomy, a grafika to grafika, czyli wypukła grafika.
Na przykład we Francji się bardzo dużo dzieje, jeśli chodzi o udostępnienie osobom niewidomym, niedowidzącym budynków publicznych i tam do, nie pamiętam teraz do którego roku, ale już niedługo każdy budynek użyteczności publicznej będzie musiał być dostosowany do potrzeb osób niewidomych, niedowidzących. Też można z tego wziąć przykład. No jeszcze bym wymienił kraje skandynawskie, w szczególności Norwegię, która też ma spisane standardy, wiedzą jak ma to dostosowanie wyglądać, łącznie z kolorami, czcionkami, wymiarami, także też można po to sięgnąć.
To już wiemy, w jakim kierunku należy zmierzać.
Zostajemy w Polsce, nigdzie nie wyjeżdżamy i budujemy nasz kraj i powiedzmy sobie
stosujemy
szczerze...
Stosujemy te wszystkie rozwiązania.
Spodziewamy się, że się nam uda, tak? A zapraszamy Państwa, słuchaczy, do pomagania tak na bieżąco w najprostszych sprawach, jak również do pomagania w tych sprawach właśnie z prawem, z dostosowaniem, bo bez społecznego zrozumienia... empatii, bez poparcia nie zmienimy tego otoczenia, tak?
Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.